Ja zostałam wysiedlona z Gniezna 11 listopada 1939 roku. Wydaje mi się, że to jest jedno, jeśli nie pierwsze, to jedno z pierwszych wysiedleń z Wielkopolski. Także myśmy w ogóle o tej akcji nie słyszeli, nie wiedzieli. Kilkanaście dni przed tym aresztowano mojego ojca i wzięto go jako zakładnika, osadzono tam w więzieniu gnieźnińskim na Franciszkańskiej.
To była sobota, już żeśmy wszyscy w domu spali, mieszkaliśmy na pasiece, na winogradach. Zapukało 5 żołnierzy niemieckich. Wszyscy musieliśmy wstać, ubrać się. Nie wolno nam było nic zabrać ze sobą, tylko tak jak staliśmy, pędzili nas aż tam na winogrady, na ulicę Winogrady, bo tam był autobus i zawieźli nas na główną do tego obozu.
Rodzina mówiła o tym wyłącznie wygnanie. Wygnano moich najbliższych z miejscowości Jaksice, ówczesnej rejencji inowrocławskiej i przesiedlono ich najpierw do Lagru w Łodzi, a później do miejscowości Cegłów pod Mińskiem Mazowieckim w Generalnym Gubernatorstwie. Opuszczaliśmy 2 gospodarstwa. W jednym mieszkali moi dziadkowie, w drugim gospodarstwie mieszkali siostra i brat mojej matki. U rodziców przebywała moja mama Janina, która nie wróciła po 1 września 1939 roku do miejscowości Golina Wielka pod Rawiczem, gdzie była nauczycielką, tylko już pozostała na czas wojny i okupacji u rodziców w Jaksicach i tam urodziła dziecko w kwietniu 1940 roku.
Czyli panią.
Tak. W momencie wysiedlenia ja jako kolejny członek rodziny miałam 5 roku.
Gdynia miała stać się w bardzo krótkim czasie bazą Kriegsmarine, a to powodowało, że no musiano się w cudzysłowie pozbyć z tego miasta społeczności, która według okupanta niemieckiego mogłaby sprawiać zagrożenie sabotażu. No, w tym wypadku no, byli to oczywiście Polacy, szczególnie ci, którzy przybyli do Gdyni po 1922 roku z innych części II Rzeczpospolitej. No i pierwsze to wysiedlenie to 12 października 1939 roku, dzielnica Orłowo, która znajdowała się praktycznie przy granicy z wcześniejszą II Rzeczypospolitą i wolnym miastem Gdańsk. No tutaj według wspomnień osób, które pamiętają te wysiedlenia, ludzie mieli zazwyczaj 5 godziny czasu na zabranie do 25 kg rzeczy osobistych. Wszystko to, co było w domach, musieli zostawić, w drzwiach musiały być klucze. Jeżeli jakiś sprzęt w domu był uszkodzony, taką osobę można było uznać za sabotażystę. Groziło za to nawet rozstrzelanie. No, potem ludzie musieli dostać się do najbliższej stacji kolejowej. W wypadku Gdyni była to oczywiście dzisiejsza Gdynia Główna Osobowa. Chociaż tutaj w przypadku Orłowa najpierw wywieziono ich do 2 takich peryferyjnych dzielnic, a mianowicie na Witomino i do Chyloni. I tam przez kilka dni czekali na wagony, którymi mieli być odtransportowani do Generalnego Gubernatorstwa. Zachowały się też raporty mówiące o ciężkich warunkach, w których przebywały te osoby zarówno w Witominie, jak i w Chyloni. Z samego Orłowa w ciągu jednego dnia zostało wysiedlonych 4000 osób, w tym 1300 z nich to były dzieci. Te osoby trafiły następnie na południe Polski, to był kierunek Kielce, Lublin. Wraz z dalszą akcją zaczęto wysiedlać kolejne dzielnice Gdyni, tak zwane, można powiedzieć, pewne dzielnice reprezentacyjne, czyli te z najlepszą zabudową, ponieważ Niemcy uważali, że w Gdyni nie każdy dom nadaje się do zamieszkania, z tego względu, że część miasta no, była zamieszkana przez biedotę. No i te dzielnice takie jakby reprezentacyjne, no to przede wszystkim będzie taka Kamienna Góra, tutaj pan Benedykt Wietrzykowski wspominał także o działkach leśnych, z których została wysiedlona jego rodzina i on też na przykład podkreślał, że było to spowodowane tym, że akurat w tej dzielnicy były bardzo ładne domy jednorodzinne, które potem były przeznaczone albo dla oficerów, którzy sprawowali władzę w Gdyni, albo też z przeznaczeniem dla osadników niemieckich. Taka ostatnia odezwa skierowana do Gdynian to jest 26 października, gdzie po raz ostatni powiedziano, że Polacy mają opuścić Gdynię. Starano się, żeby to wyglądało niejako jakby to było coś legalnego, czyli były numerowane bilety, wydawane w odpowiednich punktach, każdy dostawał oczywiście jakby taką przepustkę, która pozwalała przekroczyć granicę. Wszyscy mieli spotykać się w jednym punkcie przy dworcu głównym w Gdyni i stamtąd mieli być właśnie wywożeni w kierunku Generalnego Gubernatorstwa. Starano się niejako też zmotywować ludzi do tego, żeby sami opuszczali miasto.
Rodzice byli właścicielami dwóch drogerii w Gnieźnie i obydwie drogerie nam wszedł Treuhänder, taki Niemiec Volksdeutsch z Gniezna i zajął te dwie drogerie i ojca zwolniono z tego więzienia. A rano przyszli już nas wysiedlać.
W tym obozie to były takie już baruk po prostu, nie? Ale też kontrolowali nas. Musieliśmy się rozebrać. Mamie to nawet miała taki warkocz, nie? To nawet włosy rozpletli, czy nie ma czegoś jakiegoś, nie wiem czego. I tam żeśmy byli cały miesiąc. No na tym barłogu. Wyżywienie to była suchy chleb i kawa czarna. A na obiad codziennie była zupa z brukwi, zamarzniętej jeszcze, niedobra.
Był taki etap w tym łódzkim lagrze, który nazywał się Czyściec i tam, jak sama nazwa wskazuje, następowało dalsze czyszczenie ludzi. Z tym, że tam nie zabierano odzieży, ale zabierano wszystko, co było uważano za jakieś wartościowe, mianowicie biżuterię, za wyjątkiem obrączek. Obrączki zostawiano, ale również zabierano wszystkie pieniądze i odbywało się to w taki sposób, że ludzie, w tym moja rodzina, bali się przemycać, aczkolwiek mojej babci udało się jakieś 150 marek, które uratowały rodzinę w pierwszych dniach, jednak przemycić.
Te obozy łódzkie to było bardzo trudne doświadczenie.
To były barłogi ze słomy na cemencie, dosłownie barłogi. Mama bardzo dokładnie opisuje, że po przejściu tych tysięcy ludzi przez te barłogi, że to był dosłownie gnój, jak ona tutaj zapisała. Panowały tam straszne warunki również, jeśli chodzi o czystość powietrza, bo że to odór straszny, tym bardziej, że były tam jakieś bardzo prymitywne ubikacje i umywalnie. Woda była niezwykle ograniczana, były trudności z umyciem się, nie mówiąc o praniu pieluszek, które moja mama musiała codziennie wykonywać. I te umywalnie, które tam udostępniano, miały wyłącznie zimną wodę i nie były czynne przez cały czas, tylko w określonych godzinach. Także tworzyły się tam kolejki i bardzo to było wszystko trudne.
Kiedy mówimy o sytuacji na ziemiach wcielonych do Rzeszy, skupiamy się na wysiedleniach. To jest taki aspekt ludzki, bardzo ważny i bardzo istotny. Ale to był tylko jeden z elementów kształtowania nowej przestrzeni, nowej sytuacji, jak gdyby nowego świata przez Niemców.
Nazywając III Rzeszę państwem totalitarnym, właśnie tak należy dosłownie rozumieć to państwo. To znaczy było to państwo, które chciało zagospodarować każdy obszar istnienia człowieka i społeczeństw. Prowadziło to do wręcz kuriozalnych ingerencji ze strony aparatu państwowego w życie jednostek i tych społeczeństw, tych grup ludności, ale tak było. Również jakby w duchu tego totalnego pojmowania czasu i przestrzeni, bo tutaj trzeba najbardziej takimi aksjomatycznymi pojęciami operować, również jakby w ramach tego totalnego podejścia do rzeczywistości planowano przyszłość ziem wcielonych do III Rzeszy, a w dalszej perspektywie także tych de jure nie wcielonych, a więc Generalnego Gubernatorstwa i dalej na wschód. Ale skupmy się może na ziemiach wcielonych, bo tam rzeczywiście eksperymentowano. Po pierwsze, dlaczego ten obszar stwarzał dogodne miejsce do tych eksperymentów nie tylko etnicznych, wiążących się z wysiedleniami, przesiedleniami, wywłaszczeniem, etc., ale także do eksperymentów demograficznych związanych z rozmieszczeniem ośrodków miejskich, ich wielkością, rozmieszczeniem wsi, odległościami pomiędzy wsiami, miastami, a także oprócz właśnie etnicznych, demograficznych, także eksperymentów gospodarczych związanych z rozbudową infrastruktury, z dopasowaniem infrastruktury do potrzeby społeczeństw na szczeblu lokalnym, regionalnym, narodowym. A więc było to doskonałe terytorium do tego typu eksperymentów, ponieważ władze niemieckie nie były wiązane tutaj żadnymi ograniczeniami. Z oczywistych względów. Był to teren zajęty, okupowany, II Rzeczpospolita została rozbita, władza polskiego państwa nie ma nic do powiedzenia. Ale można by zadać pytanie, dlaczego zatem nie robiono tego wcześniej na terenie III Rzeszy? Owszem, robiono i znamy wiele spektakularnych planów, głównie kojarzonych z Albertem Speerem, ale także innymi architektami i urbanistami niemieckimi. Natomiast pamiętajmy, że III Rzesza była państwem bardzo gęsto zaludnionym, po pierwsze, państwem podzielonym, czy tego naziści chcieli, czy nie, na różne landy, Prusy, Bawaria, państwem o tradycjach, jak każde państwo. Niemniej jednak implementowanie tych pomysłów nazistowskich nie zawsze trafiało na podatny grunt. Ludzie, nawet jeżeli generalnie akceptowali rządy narodowego socjalizmu, to jednak nie chcieli, aby, przepraszam bardzo za kolokwializm, rozwalić im pół miasta i postawić tam nowy, prawda, taki ascetyczny gmach siedziby NSDAP. Można było to robić na ziemiach wcielonych i dlatego to miała być gratka dla architektów. Stąd też ściągali tam różni, niekoniecznie jak twierdzą ci inni naukowcy, niezdolni i zacofani pracownicy naukowi, tylko wręcz mnóstwo ludzi doskonale wykształconych, także na zachodnich uczelniach, którzy podobnie jak lekarze w KL Auschwitz mieli absolutną swobodę do eksperymentowania, ci tutaj na ludziach, a tamci na przestrzeni szeroko rozumianej. Stąd też gigantyczne projekty budowy nowych osiedli, nowej aranżacji całych miast. Nawet dzisiaj trudno polemizować z racjonalnością tych rozwiązań. Ale zawsze trzeba powtarzać na początku, że podłożem do ich realizacji było wysiedlenie lub też zagłada ludności tam zamieszkującej. Oprócz pozostawienia tej części tej ludności, która miała służyć w charakterze robotników przymusowych niższego szczebla. Generalnie zatem polegało to na, mówiąc obrazowo, na budowaniu szczęścia narodu niemieckiego na gruzach narodów podbitych. Co Niemcy chcieli tutaj zrobić? Autostrady przede wszystkim, to najbardziej takie symboliczne przedsięwzięcie narodowego socjalizmu. Wiele książek napisano na temat tego, jak, prawda, Hitlerowi udało się zmobilizować ludzi na potrzeby budowy autostrad, które były nie tylko użyteczne publicznie, ale także w perspektywie wojny stawały się dogodnymi szlakami przesuwania, przemieszczania mas wojska i sprzętu po liniach wewnętrznych. Zawsze miano na uwadze walory obronne tego, co planowano. To jest bardzo ważne. Chciano na przykład osiedlać najpierw obszary graniczne Rzeszy, a więc Polacy mieli być w głębi, przed Wielkopolsce, mieli zostać w głębi, póki co jako robotnicy ewentualnie. Natomiast ten pas osadnictwa niemieckiego przypominał swoisty limes rzymski, rozciągający się od Gdańska po Beskidy na południu i miał oddzielić ludność generalnego gubernatorstwa od Polaków zamkniętych jakby w III Rzeszy.
Potem nas zapakowali do pociągu i pojechaliśmy do Ostrowca. Z różnych majątków, tam z okolic, było bardzo dużo takich, bo to była zima, to były sanie i nas zabierali. Nie? Jaką sobie rodzinę obrali, to zabrali nas tam na te sanie i zawieźli. To było chyba 30 kilometrów od Ostrowca, majątek Pisary. No i musieliśmy pracować. Jak jeszcze pamiętam, to musieliśmy z babcią reperować worki. Mama pracowała w oborze, tata w stajni, przy koniach. No i tak robiliśmy. Oni nas nawet dobrze przyjęli, bo tak żeśmy się zaprzyjaźnili wszyscy, bo to byli Polacy. Ale to jednak było bardzo biednie.
Ja strasznie chciałam się uczyć, a szkół przecież średnich nie było. Miałam w Gnieźnie skończone 2 klasy gimnazjum. Udało nam się stworzyć taki komplet wysiedlonych. Było nas pewnie 5 czy 6 dziewczyn. Jedna z nauczycielek podjęła się prowadzenia tego kompletu i w przyspieszonym trybie skończyłyśmy 3 klasę, a potem już normalnie 4 klasę gimnazjum, ale na kompletach. Ja od tego czasu mam ogromny szacunek dla nauczycieli, dlatego że to trzeba było mieć dużo samozaparcia. Po pierwsze odwagę, bo to nie było bezpieczne, a po drugie bardzo duże siły, bo one musiały chodzić od domu do domu i co godzinę były w innym domu, bo nauczyciele się zmieniali, a myśmy siedziały w domu, prawda? Także skończyłyśmy te 4 klasy, uzyskując małą maturę, a potem jeszcze 2, także też maturę zdawałam na kompletach, co było niesłychanie trudne, bo nie można było ściągać. bo siedziałyśmy przy okrągłym stole u kolegi w mieszkaniu, no i nawet muszę powiedzieć, ja zdawałam maturę z łaciny z sympatii do naszej opiekunki kompletów, którą bardzo lubiłyśmy i ceniłyśmy. I na maturę z łaciny przyjechał delegat kuratorium z Warszawy.
Które wysiedlenia dla Polaków były gorsze, sowieckie czy niemieckie?
Zależy od punktu widzenia. W długiej perspektywie niemieckie wysiedlenia były dużo groźniejsze dla Polaków jako narodu, jako wspólnoty narodowej, bo gdyby zostały zrealizowane, oznaczałoby koniec istnienia wspólnoty narodowej polskiej, bo one zakończyłyby się śmiercią większości Polaków w dłuższym lub krótszym okresie, w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat i germanizacją pozostałych. Natomiast jeśli chodzi o warunki życiowe, jakich doświadczyli zesłańcy, faktycznie zesłani, no to zesłańcy na wschód, na Syberię, kompletnie oderwani od swoich dotychczasowych miejsc zamieszkania, od siedzib swoich oddaleń, często 3-4 tysiące kilometrów, wrzuceni w zupełnie inny klimat niż ten, do którego byli przyzwyczajeni, do potwornej katorżniczej pracy niekiedy, to z powodu warunków życiowych straszniejsze były sowieckie.
A jeśli patrzeć na konsekwencje jednych i drugich, biorąc także pod uwagę to, że wysiedlenia były jednym z elementów polityki narodowościowej, czy polityki prowadzonej wobec Polaków, czy obywateli polskich szerzej przez obu okupantów?
Znowu odpowiedzi będą dwie, teoretyczna i praktyczna. Praktycznie wysiedlenia niemieckie okazały się mniej uciążliwe. Teoretycznie zaś miały być ludobójcze. Sowieckie zaś nie miały doprowadzić do istnienia narodu polskiego, ale tych, których dotknęły w stopniu strasznym i długoterminowym. Zesłańcy na wschód wracali do Polski najwcześniej w roku 1945, a bardzo wielu z nich nigdy nie wróciło, albo zostało na Syberii, albo zostało rozproszonych po całym świecie, jeśli wyszli z Arjo Andersa. Niemieccy wysiedleńcy, o ile nic złego im się nie stało na terenie Generalnego Gubernatorstwa, już w 1945 roku wiosną byli w domu. Często we własnym domu opuszczonym przez niemieckiego nasiedleńca.
Powiedział pan o tym, że długofalowej strategii, gdyby ona została zrealizowana, bardziej niebezpieczne były zamiary niemieckie. Ale czy to nie wynikało z tego, że Niemcy chcieli zniszczyć Polaków fizycznie, a Sowietom wystarczyło zniszczenie duszy?
To jest dosyć popularna opinia. Niemcy nie patrzyli na Polaków jako pewną grupę ich osobistych wrogów. Oni zwyczajnie patrzyli na narody, na tak zwany wschód, troszkę tak jak osadnicy na Dzikim Zachodzie patrzyli na Indian. Na problem, który trzeba rozwiązać. W jakiś sposób rozwiązać. I ponieważ byli do tego pragmatyczni, chcieli, żeby przy tym wszystkim, żeby w trakcie tego rozwiązania jeszcze ta lokalna ludność, ci właśnie autochtoni, ci dzicy zapracowali w jakiś sposób na trzecią Rzeszę, żeby dali z siebie trochę wysiłku fizycznego, zanim kompletnie zniknął. Polacy nie mogli być, krótko mówiąc, częścią nazistowskiego imperium. Polacy mogli być częścią sowieckiego imperium. Można to nazwać zaprzedaniem duszy. Ja wolę używać formuły, że mieliśmy być polscy w formie sowieckiej treści.
Nasze mieszkanie zajął tak zwany Baltendeutsche, to znaczy aptekarz z Rygi. Zajął nasze mieszkanie i obok aptekę pana Waniorka. I on się widocznie szykował do kompletnej ewakuacji, bo wszystkie nasze meble popodpisywał sobie Hess. Z tymi meblami chciał wyjechać, ale widocznie potem wyjeżdżali w popłochu, meble zostawili, zabrali tylko te wszystkie rzeczy takie ruchome, prawda. No trochę porcelany zostało, trochę tego. Cała ta kamienica, ponieważ to były mieszkania, tam były tylko cztery mieszkania, pięciopokojowe każde, więc to były mieszkania takie zajęte, przecież Polacy tam nie mieszkali, tam mieszkali Niemcy, więc wszyscy ci Niemcy uciekli. Dom został pusty, że tak powiem. Tak jak myśmy przyjechali, to już troszkę się w tym mieszkaniu zainstalowali. Mieszkanie nie było zniszczone zupełnie, bo po prostu oni wyjechali, pozabierali rzeczy, ale mieszkanie istniało. No trudności trochę były z odzyskaniem drogerii, no bo tam okazało się, że to była dosyć duża drogeria, ci pracownicy zaczęli jakąś niby wspólnotę tworzyć, żeby nam, no ale z trudem, ale obydwie drogerie odzyskaliśmy, z tym, że potem nam znowu zabrali.
przed kilkoma laty specjalnie odwiedziłam Cegłów. Jako dziecko bardzo często bywałam właśnie w kościele cegłowskim, a zupełnie nie miałam świadomości, ani moja rodzina nic na ten temat nie mówiła, że to jest bardzo cenny, zabytkowy kościół gotycki i dzisiaj jest odrestaurowany i jest perełką w tym Cegłowie. Ale nie odszukałam domu, znałam nazwę ulicy, ale ten dom, który przypominał moje wspomnienia, być może to był ten, a może wcale nie, może tylko podobny dom. W każdym razie nie odnalazłam tego.
Najokrutniejsza była ta wojna. To wysiedlenie. To nie są bajki, ani zmyślone, ani nic, bo na to są dowody. Ale naprawdę żeśmy przeszli.